Słuchasz Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, niniejsza rozmowa realizowana jest w ramach projektu flagowego Critical Heritage Studies Hub. W ramach tego projektu funkcjonuje grupa badawcza Dziedzictwo I Rzeczypospolitej. Celem tej grupy jest krytyczna refleksja nad różnymi aspektami funkcjonowania dawnej Rzeczypospolitej. Mam przyjemność gościć dzisiaj i rozmawiać z panem Janem Błońskim, który ukończył w 2019 roku historię na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej dotychczasowej pracy naukowej pan Jan Błoński koncentruje się na historii nowożytnej, społecznej, kulturowej oraz na zagadnieniach metodologicznych ze szczególnym uwzględnieniem antropologii historycznej oraz mikrohistorii. Badał dotychczas przede wszystkim staropolską religijność w świetle kaznodziejstwa i ksiąg cudów. W tym cyklu publikacyjnym warto wzmiankować przede wszystkim jego książkę opublikowaną w 2022 roku Zwycięstwo sławnej cudami w swoich obrazach. Tradycja o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w czasie powstania Chmielnickiego. Obecnie bada ekonomiczne, społeczne i kulturowe funkcje wczesno-nowożytnych tawern. Właściwie powinnam na początku powiedzieć, że pan Jan Błoński jest aktualnie doktorantem Europejskiego Instytutu we Florencji i na tym Europejskim Uniwersytecie kończy przygotowywać swoją dysertację doktorską. Zacznijmy może od infrastruktury podróżowania w Rzeczypospolitej. Tak myślę, że to jest taki wątek, który pojawia się zarówno na kartach podręczników, jak i na kartach różnorodnych źródeł. W ostatni poniedziałek w trakcie zajęć ze studentami trafiliśmy na przykład na opis logistyki podróżowania w utworze publicystycznym pochodzącym z pierwszej połowy XVIII wieku. Autor tego utworu, takiego pisma stylizowanego na dialog, zaznaczył tam: wreszcie wyruszając z moim szlachcicem dalszą drogę, nie korzystaliśmy jak dotychczas z zajazdów, lecz zamiast tego ów szlachcic zwyczajem swego rodu kierował się śmiało do szlacheckich siedzib, w których przyjmowano go z wielką godnością. Czy mógłby nam pan powiedzieć, czy faktycznie tak podróżowano i czy ten opis publicystyczny odpowiada rzeczywistości? I wreszcie, czy ma jakiś związek z tą faktyczną infrastrukturą podróżowania w dawnej Rzeczypospolitej?
Dzień dobry pani profesor, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Tak, rzeczywiście, myślę, że tutaj mamy trochę do czynienia z takim błędnym kołem, jeśli chodzi o infrastrukturę podróżowania, karczmy, zajazdy i gospody w Rzeczypospolitej. To znaczy, przez to, że był niski poziom, niskie standardy, to szlachta ich unikała jak mogła, a przez to, że szlachta ich unikała jak mogła i miała inne sposoby na znalezienie noclegu czy odpoczynek podczas drogi, to też nikomu nie zależało na tym, żeby ten standard jakoś wyjątkowo podnosić. I wydaje mi się, że tutaj jest istotne rozróżnienie, jeśli chodzi o funkcję samych karczem w obrębie wsi, czy właśnie w tym, jaką funkcję pełniły dla lokalnej społeczności. I o ile w Europie Zachodniej bardziej takim pierwszorzędnym kryterium jest zaopatrzenie, to znaczy to, co serwowano w danym lokalu, czy było to piwo, wino, czy jeszcze jakieś inne wyroby alkoholowe, o tyle w Rzeczpospolitej mam wrażenie bardziej istotniejsze kryterium było to, czy był to lokal przeznaczony dla podróżników, to znaczy czy znajdował się gdzieś na drodze, nad rzeką, przy jakimś ważnym przejeździe albo na przedmieściach miasta. I wtedy najczęściej miał stajnie. W źródłach wtedy taka karczma jest określana jako wiezna, to znaczy tam można było wjechać czy to powozem, czy wozem, czy po prostu wymienić konie. albo były też po prostu karczmy, które często bardzo niewiele różniły się od zwykłych chłopskich chałup i które służyły tylko lokalnej społeczności. Tam jeśli zabłądził jakiś wędrowiec, to tak jak niektórzy podróżnicy pisali, lepiej było się położyć w stodole na sianie albo gdzieś ze zwierzętami.
Czyli to trochę tak, że bogaci podróżują inaczej, a wszyscy ci, którzy mają osobne zasoby finansowe, są zmuszeni do korzystania właśnie z tego rodzaju podrzędnych przybytków, ewentualnie z lokali, które niekoniecznie są przeznaczone, znaczy których pierwszorzędną funkcją nie jest funkcja hotelowa, tak?
Tak, dokładnie. To kryterium stanowe czy majątkowe odgrywa tutaj pewnie najważniejszą rolę. I z tego też wynika cała organizacja tej sieci infrastruktury, czy też jej braku, albo ten jej niski poziom. Właśnie w tym sensie, że szlachta wozi ze sobą pościele, składane łóżka, namioty, czasem wręcz jakieś takie rozstawiane, drewniane gospody, w których może wygodniej pomieszkać. A jak ktoś podróżuje pieszo albo jedzie na 2-3 dni, bo pan go wysłał na targ albo z jeszcze jakimś innym zadaniem, no to wtedy właśnie nocuje albo na ławie, albo na sianie.
No cóż, społeczeństwa stanowe dają pewne możliwości, ale zarazem są związane z licznymi ograniczeniami. Myślę, że historia tawern jest kolejnym dowodem na prawdziwość tej tezy. Zastanawiam się, na podstawie jakich źródeł można odtwarzać historię dawnych tawern, w szczególności historię materialną, którą pan również się zajmuje i co niekoniecznie jest typowe dla historyków, czy bardzo popularne wśród historyków. Mam wrażenie, że wszyscy znamy pewne takie popularne, bardzo medialne opisy podróży, zwłaszcza te, w których pojawiają się narzekania na stan infrastruktury, ale ten obraz kultury materialnej tawern, odtworzony na podstawie tylko opisów podróży, znowu wydaje się wybiórczy, nieco tendencyjny i mało reprezentatywny. Czy panu udało się jakoś pokonać ten zaklęty krąg opisów podróży, wyjść poza ten krąg źródeł jednego typu?
Zdecydowanie. Opisy podróży są bardzo wdzięcznym źródłem z jednej strony, bo są bardzo obrazowe, często sensacyjne, natomiast są też źródłem bardzo podchwytliwym. Dlaczego i jak można to pokonać, zaraz spróbuję powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o ten wymiar materialny, no to jest kilka problemów z tym związanych, dlatego że większość tych budynków, tak jak wspomniałem, to były po prostu bardzo często wiejskie drewniane chałupy, z których bardzo mało zachowało się do naszych czasów. W skansenach są pojedyncze karczmy i to też raczej z XIX wieku niż z XVIII czy z jeszcze wcześniejszych, z Rzeczpospolitej przedrozbiorowej. I też, co jest dość ciekawe, jest zaskakująco mało źródeł wizualnych. Nie ma zbyt wielu obrazów czy scen rodzajowych z Rzeczpospolitej, tak jak jest to na przykład w malarstwie niderlandzkim, czy później tak jak Hogarth malował w Wielkiej Brytanii. Jedynym takim obrazem, który teraz mi przychodzi na szybko do głowy, jest scena przed karczmą autorstwa Krzysztofa Lubienieckiego, ale to też jest malarz, który swoją edukację i później życie spędził na zachodzie w Amsterdamie, także to też jest raczej taka reminiscencja i wspomnienie niż jakiś wierny opis. No i tak jak tytuł wskazuje, jest to scena przed kartą, więc samego budynku widać tam niewiele. I tutaj z pomocą przychodzą wspomniane dzienniki podróży, pamiętniki czy opisy Polski, Rzeczpospolitej, które krążyły po zachodzie. Ale znowu, z tymi źródłami jest kilka problemów i na pewno nie można ich brać na wiarę. Pierwsze zastrzeżenie, które można do nich zgłosić, to jest coś, co dzisiaj nazwalibyśmy plagiatem. To znaczy, że te źródła po prostu przepisują od siebie nawzajem. I jak czytałem na przykład relację Bernarda O'Connora, który był lekarzem nadwornym w Rzeczpospolitej, czy później innego podróżnika, który spędził tu bez mała 20 lat, Gaspara de Tenda, to w pierwszej chwili miałem wrażenie, że pomyliłem pliki w komputerze i czytam drugi raz ten sam PDF, ponieważ to jest słowo w słowo dokładnie ten sam opis. I to jest taka przypadłość prac wydanych w Wielkiej Brytanii, bo tam jest jeszcze kilka takich pamiętników, czy też wspomnienia na przykład Roberta Southa i jego listy o Rzeczpospolitej. I to są bardzo barwne opisy, które opisują, jak wyglądają karczmy, z czego są zbudowane. I też bardzo często przejawia się tam motyw braku światła, braku powietrza do oddychania. Co jest ciekawe, jest to dość konkretnie opisane jako zapach zgniłej kapusty, który unosi się w pomieszczeniu. W dodatku wszyscy narzekają na brak miejsc do spania, a nawet jeśli są, to i tak nie warto, ponieważ łóżka czy ławy są pełne robaków, pcheł, pluskiew, w związku z czym nie zachęca to zupełnie do spania. I kolejna rzecz, nawet jeśli już się uda gdzieś położyć, to pijani chłopi będą tak hałasować swoimi tańcami, śpiewami czy jakimiś bijatykami, że nie da się zasnąć, w związku z czym właśnie lepiej iść do jakiejś stajni, gdzie jest przywiewnie, gdzie można się w spokoju położyć na sianie, gdzie będzie też miękko. Więc to jest jeden taki problem. Jest drugi problem związany z całym gatunkiem literackim, bo chyba tak trzeba określić te pamiętniki i podróży. To nie jest reportaż ani wierny zapis tego, co się stało, tylko opowieść bardzo często podkoloryzowana, ubarwiona tak, żeby trafiła też w oczekiwania czytelników, w związku z czym nawet jeśli pojawiają się jakieś scenki rodzajowe z karczem, czy właśnie spotkań z pijanym i rozsierdzonym chłopstwem, które rwie się do bójki, to chyba są one przesadzone, a w każdym razie mają dodać jakiegoś takiego kolorytu, ubarwić, sprawić, że ten pamiętnik będzie się czytało bardziej jak powieść przygodową. I co ciekawe, te wszystkie zastrzeżenia, które podróżnicy zgłaszają co do Polski w karczem, nie są wyjątkowe, nie są charakterystyczne tylko dla polskich karczem. Więc wydaje mi się, że jeśli rozpatrujemy te pamiętniki czy dzienniki podróży jako gatunek literacki, to należy pamiętać o tym, że bardzo często głównym jego przesłaniem miał być opis tego, jak coś powinno wyglądać albo nie powinno wyglądać, a nie jak było rzeczywiście. Nie jest to opis doświadczenia, ale jakiegoś z jednej strony wzorca i antywzorca. I na przykład u Erasma z Rotterdamu w jego kolokwiach też jest taki krótki dialog o karczmach na zachodzie, gdzie są porównywane karczmy francuskie i karczmy niemieckie. I w karczmach francuskich jest wszystko pięknie, miło, pościel jest czysta, karczmarki przychodzą od razu do stolika, są tak sprawne w mowie i w żarcie, jak mówi jedna z postaci dialogu, że mogłyby zabawiać samego Cycerona. Jedzenie jest smaczne, piwo i wino wyśmienite, natomiast w karczmach niemieckich jest brudno, woda jest w takim stanie, że jeśli ktoś umyje w niej ręce, to musi jeszcze raz umyć po tej wodzie. Karczmarz jest z kolei gburowaty, niemiły, ignoruje gości. Także ten zestaw się negatywnych stereotypów jest dość uniwersalny i on jest po prostu stosowany do tego, co akurat jest opisywane, i ten stereotyp idzie, powiedzmy, w kierunku wschodnim. Jak Francuzi chcą pokazać coś negatywnego, to piszą na przykład o, no właśnie, osobach czy krajach niemieckich, jak podróżnicy z Niderlandów, Anglii czy krajów niemieckich trafiają do Polski, to piszą o Rzeczpospolitej. I co ciekawe, właśnie teraz pytanie, jak wyjść poza tę pułapkę i tendencyjność źródeł, to XVII-wieczni obywatele Rzeczpospolitej byli świadomi tych stereotypów, które na ich temat funkcjonowały. Na przykład Jakub Haur, który pisał taki podręcznik gospodarstwa, tego jak organizować majątek, poświęcił gospodom jeden z rozdziałów. I tam właśnie pisze, że jak Włosi widzą kogoś pijanego, to mówią, że jest to, że jest pijany jak Niemiec. Z kolei jeśli Niemcy, no to mówią, że jest polską świnią, która się upiła, i tak ten stereotyp podróżuje. Natomiast właśnie co wynikało, mam wrażenie, trochę też z tej innej kultury podróżowania, nawet jeśli właśnie były bezpośrednie polemiki z dziełami publikowanymi na Zachodzie, pisane w obronie Rzeczpospolitej, to pojawiały się tam takie uwagi i stwierdzenia, że no niestety, jeśli chodzi o karczmy i zajazdy, to nawet ja tutaj nie mam nic do powiedzenia, bo rzeczywiście ci podróżnicy mają rację i ich stan nie jest zbyt dobry. Co znowu było trochę błędnym kołem, bo to na przykład widać w pamiętnikach Ulricha Werduma, który też podróżuje po Polsce w latach 70. XVII wieku. I on często zauważa, że zwłaszcza na terenach działań wojennych, przez które przechodzą co chwila jakieś armie, karczmarze mówią, że nic nie mają do zaoferowania gościom, a potem okazuje się, że jak Werdum chce zapłacić, to zaopatrzenie się znajduje. W związku z czym to też jest, myślę, taka taktyka obronna tych karczmarzy, którzy nauczeni doświadczeniem, że jak przychodzi armia, to po prostu je, pije na koszt karczmarza. Kiedy widzą kogoś obcego, no to w ramach swojej obrony prezentują się na uboższych i biedniejszych, bardziej dotkniętych niż są w rzeczywistości, co później znowu przekłada się na te negatywne opisy i stereotypy.
Właściwie to sporo pan już o tym powiedział, ale może warto by było podsumować ten wątek. Zastanawiam się, jak wyglądały tawerny w dawnej Polsce. Czy jesteśmy w stanie wyróżnić jakiś taki zespół cech, tych zewnętrznych, materialnych, które pozwalały je odróżnić na przykład od zachodu Europy?
Myślę, że tak, w takim sensie, że rzeczywiście na zachodzie Europy karczmy i zajazdy były, szczególnie od im dalej w czas, w XVIII wiek, infrastrukturą podróżniczą, bardziej zbliżoną do dzisiejszych hoteli, z czego znowu mogły wynikać te nieporozumienia czy jakieś wygórowane oczekiwania tych podróżników, którzy przybywali z zachodu i oczekiwali, że w Rzeczpospolitej będzie podobnie albo tak samo. To znaczy, że jeśli jest jakaś karczma albo gospoda, miejsce, które serwuje jedzenie, napoje alkoholowe, to że będzie też zapewniało nocleg i i bezpieczne schronienie, no to tutaj rzeczywiście to się rozmijało, ponieważ najczęściej, tak jak wspomniałem, to były jakieś wiejskie karczmy, które służyły lokalnej społeczności.
A czy na przykład dysponujemy takimi źródłami, które pozwalają nam określić, czy to był obiekt duży, mały, z ilu pomieszczeń się składał, jakim wyposażeniem dysponował? Czy w ogóle tego typu rekonstrukcja jest możliwa w odniesieniu do tego typu obiektów?
Tak, i tutaj z pomocą przychodzą nam inwentarze majątkowe, ponieważ znowu to jest źródło, którego jest bardzo dużo, w tym sensie, że tych inwentarzy jest zachowanych na terenie całej Rzeczpospolitej. Nie wiem ile dokładnie, ale jest ich bardzo dużo. No problem jest taki, że właśnie to nie jest jeden korpus, tylko te źródła są bardzo rozproszone, podzielone na majątki. Natomiast taki inwentarz zawierał, oprócz wyliczenia mieszkańców danej wsi, plonów, obowiązków, powinności, tego ile pańszczyzny, ile czynszu należy płacić, również opis budynków dworskich i gospodarskich, i bardzo często zachowały się tam również opisy karczem i całej infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji alkoholu. I właśnie głównie dzięki inwentarzom możemy stwierdzić, że karczmy najczęściej nie różniły się zbyt wiele od chłopskich chałup. A jeśli był to po prostu jakiś prosty dom szynkowny, to jedna izba była wydzielona do tego, żeby tam sprzedawać alkohol, a w pozostałej części domu mieszkał karczmarz ze swoją rodziną. Jeśli miał jeszcze do tego ziemię, to właśnie mógł uprawiać swoje pole, ogród, czy była jakaś stodoła. No i to są budynki drewniane, gdzie właśnie przede wszystkim jest jedna izba gościnna, bardzo często jest jakaś piwnica albo takie pomieszczenie do przechowywania beczek z piwem, czy garncy z gorzałką. Inwentarze bardzo dużo mówią o stanie budynków, takim zewnętrznym, to znaczy jakie to były ściany, czym były pokryte, jakiego rodzaju były drzwi, czy były na biegunie, czy na zawiasach. Także to są opisy bardzo techniczne, ale też dzięki temu, że inwentarze były sporządzane mniej lub bardziej regularnie, ale co jakiś czas, kiedy na przykład zmieniał się zarządca albo dzierżawca danego majątku, to spisywano stan budynków, żeby wiedzieć, jakiego remontu potrzebują, też ile to może kosztować, na ile to właśnie będzie zadanie właściciela, czy dzierżawcy budynku, czy karczmarza, na ile dwór ma w tym pomóc. Dlatego te opisy są dość dokładne. Natomiast one stosunkowo mało mówią o tym, co znajdowało się w środku w karczmach. I tutaj trzeba już szukać głębiej w na przykład testamentach karczmarzy albo w inwentarzach ich rzeczy osobistych, ale ze względu na to, że były to osoby niepiśmienne, które nie prowadziły nie katalogowały swoich rzeczy, to nie ma tych źródeł zbyt wiele. Czasem one się pojawiają na przykład, kiedy majątek karczmarza jest rekwirowany za długi, to wtedy jest spisane to, co on tam posiadał. Dzięki temu też można śledzić, kiedy na przykład w karczmach pojawia się coraz więcej naczyń cynowych i metalowych, a nie tylko drewnianych.
Dobrze, to chciałabym jeszcze nawiązać do jednego wątku, no bo jeśli karczma i tawerna nie była luksusowym, a nawet takim zwyczajnym hotelem, No to może była czymś zupełnie innym i ta funkcja hotelowa troszeczkę wtórnie i post factum jest przez nas przenoszona do wcześniejszych epok. Zastanawiam się nad tym, jaką rolę karczmy odgrywały w życiu lokalnych społeczności. Czy tutaj mikrohistoria jest w stanie nam pomóc odtworzyć rolę tego typu obiektów w społecznościach wiejskich, w tej rzeczywistości codziennej, ruralnej?
Zdecydowanie i też na to pytanie nie da się tak prosto i jednoznacznie odpowiedzieć. Najogólniej rzecz ujmując, to chyba należałoby stwierdzić, że karczmy były takim lokalnym centrum spotkań, miejscem też narad politycznych, nie wiem, jakimś forum, ponieważ mamy zapisy co do tego, że na przykład odbywały się tam roki, czasem chyba biskup Sierakowski zakazywał odbywania spowiedzi w karczmach, co z kolei sugerowałoby, że do takich przypadków musiało dochodzić, skoro było to tak bezpośrednio i wprost zakazywane, w związku z czym ta pierwotna funkcja, czy w związku z tą pierwotną funkcją, jaką była sprzedaż alkoholu, z czym wiązało się spotkania, później ona się rozszerzała na w zasadzie całe lokalne życie. To też właśnie przez to, że była wydzielona jedna izba, w której mogła się zebrać gromada, stawało się taką przestrzenią publiczną. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje i na taką skalę lokalną, wiejską, a nie ogólnokrajową, ale karczmy pełniły bardzo istotną rolę w życiu społeczności, też jako swojego rodzaju miejsce pośrednictwa pracy, to znowu dzięki kontraktom z karczmarzami. Też wiadomo, że na przykład karczmarz był traktowany jako taki mniej formalny pośrednik między dworem a wsią, a gromadą wiejską, mniej formalny niż zarządca majątku czy pisarz. I w tych kontraktach, oprócz takich zwyczajowych stwierdzeń, że musi dbać o czystość, o dobry stan, o zaopatrzenie, to czasem pojawiają się jakieś dodatkowe zadania, typu, że musi znaleźć dobrego bartnika do wsi, bo brakuje, albo jest nieosadzona rola kmieca i w związku z tym to też jest zadaniem karczmarza, żeby znaleźć trzeźwych, pracowitych, uczciwych ludzi, którzy będą tam pracować. Także to nie tylko karczma jako instytucja, jako budynek, jako przestrzeń, ale też karczmarz jako osoba mogły pełnić najrozmaitsze funkcje. Jeśli nie było szpitala, to czasem bywały instytucjami charytatywnymi albo przytułkami. Czasem też właśnie jeśli znajdowały się gdzieś na traktach albo na drodze, to były łakomym kąskiem dla wszelkiego rodzaju rozbójników i złodziei, którzy właśnie w zajazdach mogli szukać swoich kolejnych ofiar, sprawdzić kto jest mniej, kto bardziej zamożny i kogo się opłaca spotkać gdzieś w ciemnym lesie albo gdzieś po drodze, gdzie nie będzie żadnych dodatkowych świadków.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że ta karczma, którą nam pan pokazał, to no właśnie, to nie tylko hotel, ale to właśnie miejsce tętniące życiem, w którym toczy się taka codzienność towarzyska, w którym załatwiane są różnego rodzaju sprawy codzienne, biznesowe, rekrutacyjne. Ciekawe, do jakiego stopnia karczma była takim centrum, a nawet epicentrum lokalnej społeczności.
Na pewno musiała być też takim centrum rozrywkowym ze względu na to, że po prostu był tam alkohol, więc wszelkiego rodzaju romanse, które nawet jeśli później nie były że tak powiem, spożytkowane w karczmie, to bardzo często mogły się tam zacząć, czy też sprawy honorowe, bójki, obrazy, również bardzo często w karczmach się odbywały, czego później znowu świadectwa widzimy w inwentarzach, które mówią o rozbitych oknach, połamanych stołach, ławach, które wymagają pilnej reparacji.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przedstawienie, za rekonstrukcję tej rzeczywistości podróżowania, ale też myślę, że ta rzeczywistość podróżowania stała się punktem wyjścia do pewnej refleksji na temat samych źródeł, źródeł, w których już w odniesieniu do takiej materii jak karczmy, tawerny, podróżowanie widać pewien proces powstawania stereotypów, sądów, które bynajmniej nie rodzą się wraz z wiekiem oświecenia, ale są o wiele, wiele wcześniejsze. Myślę, że też ta rozmowa jest ciekawym punktem, który skłania nas do refleksji właśnie nad dziedzictwem kultury materialnej. Kultury materialnej badanej przez pryzmat źródeł historycznych w sposób szeroki, interdyscyplinarny. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję za
Słuchałeś
rozmowę.
Słuchałeś Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do usłyszenia.